i hop, prosto w stronę audycji Sposób na Rodzinę. Ja nie przepuszczałam, drodzy państwo, że ten nasz taki sygnał rodzinny potrafi sprawić tyle radości. Gdzie będziemy państwu opowiadać o rzeczach niezwykłych i takim naszym motywem wspólnym będzie opowieść właśnie. Kasia Piekło, Magda Manasterska, to jest audycja Sposób na Rodzinę, a w studiu łowcy słów, właściwie łowczynie, czyli Elżbieta i Groszek Stanilewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ależ panie nam się tutaj roześmiały, kiedy usłyszały właśnie tę piosenkę.
Panowie, no tak.
Cóż. Łowcy słów to jest taka wasza inicjatywa, wasz sposób na to, żeby się z ludźmi spotykać, sposób na to, żeby ludziom opowiadać przepiękne rzeczy, bo to są legendy, baśnie, to są opowieści różnego rodzaju, mity. Skąd te opowieści, skąd sposób na opowiadanie znalazły się w waszym życiu?
Ty mówisz, czy ja?
Taką zajawką opowieści w naszej rodzinie była moja ciotka, która była spontaniczną opowiadaczką i opowiadała tak niesamowite historie, że a miała ogromny dar opowiadania historii tych prawdziwych, tak, że nikt w nie wierzył, i tych nieprawdziwych, tak, że wszyscy w to wierzyli. Także to jest właśnie duży dar. No i siłą rzeczy, jak ciotka odeszła do tego lepszego świata, to nam zabrakło happy endu i zabrakło opowieści. I postanowiłyśmy to jakoś wskrzesić, tą rodzinną tradycję.
Przerwę ci, ja pamiętam takie momenty z twoją ciotką, czyli moją ciocią, babcią. Ciotka Alicja właśnie sobie siedziała, tam popijała jakąś herbatkę albo nawet wzmocnioną herbatkę i tak właśnie sobie tam mówiła, ale w pewnym momencie przerywała, patrzyła, widziała, że rozmówca w ogóle cały zafascynowany i mówi, to ty tego nie wiesz? To cała Warszawa to wie, a ty tego nie wiesz? To poczekaj, ja ci opowiem. I zawsze to się działo i jej sąsiadce, jej najlepszej przyjaciółce. I cała Warszawa to przecież wiedziała i jak to my nie wiemy, to...
Zresztą ciotka miała ksywę cała Warszawa. Myśmy mieszkali w Łodzi, a cała Warszawa się przyjeżdżała lub nie.
Tak. I rzeczywiście to było niezwykłe. Ja jako dziecko pamiętam tej opowieści i to, no, tak czuło się szczęk zbroi i szum we włosach, nie? Naprawdę, to było takie... No, a że przeżyła dwie wojny, nie, jedną wojnę, to jest jeszcze ten rocznik, który się uczył łaciny i greki w szkole.
Tak.
Miała tą niezwykły talent czytania fotograficznego, nie? To są trzy rzuty oka na jedną stronę i
dwie
następne
książki wieczorem.
Także taką trylogię Tolkiena.
Czytała ze zrozumieniem i pamiętała do końca życia to, co przeczytała.
Taką trylogię Tolkiena, co sobie do poduszki dla rozrywki. I no, miała niezwykłą pamięć, jak wszyscy w tamtym pokoleniu, no bo z racji po prostu wykształcenia, które gdzieś wymagało takiej pamięci. Więc to tak, o.
Także no. My z gorszymi, że tak powiem, możliwościami pamięciowymi, no, ale wskrzeszamy to, co
no i jakoś tak właśnie rok po śmierci ciotki, tak, Alicji, jakoś tak wyszło, że właśnie ty tak zadałaś pytanie, a może byśmy spróbowały. Byłyśmy na takim festiwalu opowieści w Warszawie, znaczy dokładnie w Konstancinie Jeziorna, i to tam jakoś nas to zainspirowało, bo słyszałyśmy opowiadaczy z krajów francuskojęzycznych. I jakaś była przerwa obiadowa i strasznie chciałyśmy się z nimi podzielić naszymi opowieściami. Folklorem polskim, nie? Opowieści, który ma swój klimat, ma swoją charakterystykę, ma swój taki nasz polski szary humor. I no cóż,
Tak spontanicznie wyszło, że ja opowiedziałam jakąś gawędę, zupełnie spontanicznie, góralską. Groszek tłumaczyła na francuski. Od razu się wczepiły inne osoby, to może ja bym też.
To byś mnie przetłumaczyła, tak, no to pewnie tak, nie ma problemu. No i jakoś tak wyszło śmiesznie, że ci opowiadacze francuskojęzyczni byli przezachwyceni, to po pierwsze, a po drugie potem podeszli do mnie i się pytali, od jak dawna opowiadam. No i tak spojrzawszy na zegarek, odpowiedziałam na jakieś 40 minut.
No, bo do Eli mnie nie pytali.
Do Eli nie podchodzili, bo dla nich to było oczywiste, że przecież jak to tak. No, że tak
i tak się zaczęło.
I tak już od 2010 roku. Średnio co miesiąc. jesteśmy tak. albo w Bibliotece Oliwskiej, albo w jakimś...
To znaczy narzuciłyśmy sobie, że, mhm. że tak raz w miesiącu to, to trzeba gdzieś tam. A, no, a bywa tak, że rzeczywiście jest dość dużo. Teraz marzec jest rzeczywiście nieźle zapełniony. Luty też były. Także...
I raz w miesiącu no, w jakimś tam domu sąsiedzkim albo w jakimś miejscu, które, które jest na tyle otwarte, żeby po prostu nas przyjąć. W tej chwili tak na bardziej na stałe jesteśmy zakorzenione w domu sąsiedzkim we Wrzeszczu, klub Wrzeszczaka. Tak. Gdzie po prostu jesteśmy już jakoś tam zaprzyjaźnieni z Fundacją Generacja, która daje nam, pozwala nam wejść na lokal i po prostu wpuścić ludzi, a potem zamknąć ten lokal, wyrzucić ludzi.
Siadać i opowiadać. Chociaż to nie do końca, bo to właściwie pewnie tak bardziej ci słuchacze siedzą, bo wy to tak nie tylko siedzicie, ale też...
Też siedzimy. Siedzimy, to nie jest tak, nie? No bo jak mamy noc opowieści na przykład, jakoś tak, nie wiem, tak. w lutym, czy kiedy tam było. Nie, to w styczniu, to były baśnie na koniec roku.
Baśnie na koniec roku, tuż przed Sylwestrem, ostatni piątek roku.
Miesiąca, tak, bo my jakoś tak...
Ostatni piątek miesiąca opowiadamy. I tak zdecydowałyśmy, że 29, tuż przed Sylwestrem,
a to ludzie po świętach na jedzenie, to nie będą też szybko wracać.
Baśnie na koniec roku. I no jakoś tak zaszło 4 godziny.
No, 4,5.
4,5 godziny.
Także trochę siedzimy, mimo wszystko, nie da się tyle stać.
Przypomina mi się, że właściwie kiedyś tak było, że my się w tych domach spotykaliśmy i słuchaliśmy i rozmawialiśmy.
Właśnie tego brakuje.
Prawda? Brakuje tego bardzo, bo ja też jakoś tak...
z nosem w telefonach.
Też jakoś tak swoje dzieciństwo wspominam, że te babcie, prababcie to były nie te babcie czytające nam książki, tak, tylko te babcie, które cię brały, otaczały swoją opieką, jakąś taką tą swoją dobrą energią, tą chustą, tak. którą miały na plecach tak. i one opowiadały.
Przede wszystkim otwartość domu. To, że dom nie był zamknięty na klucz i to, że wpadła sąsiadka, żeby powiedzieć, że jej dziecko upadło i potłukło kolano albo pożyczyć jajko. To było urocze po prostu.
Tak, to było takie zupełnie naturalne.
Było, to było zupełnie naturalne i nie było dnia, żeby co najmniej 10 osób się nie przewinęło przez otwarty dom. I to nie był szczególny dom, tak było wszędzie. Wpaść do koleżanki tak znienacka, a dzisiaj się pozamykaliśmy wszyscy. Bez telefonu nie wolno.
Tak, bo o tym wszystkim, że na przykład moje dziecko upadło i potłukło się, to możemy w mediach społecznościowych przeczytać i wcale nie trzeba ze sobą rozmawiać. No, ale to, a szkoda.
Znaczy, to szkoda.
Wydaje mi się, że to jest w ogóle taka potrzeba ludzka, taka witalna, jak oddychanie, picie, jedzenie i bardzo, znaczy jestem z wykształcenia też arteterapeutą i jako pracę dyplomową wzięłam siłę opowieści w takiej terapii. Więc udało się przeprowadzić taki cykl warsztatów arcyterapeutycznych w zakładzie karnym, w męskim zakładzie karnym.
Na Przeróbce.
Tak, potem Fundacja Generacja, dzięki pomocy Fundacji Generacja udało się w ogóle rozpisać projekt zatytułowany Opowieści dla Przeróbki. I tam spotkałam się rzeczywiście z taką publicznością, które to mówili wprost, że nigdy w życiu nikt im nic nie opowiadał. I że to jest takie świetne.
Ale to w ogóle przecudowne, że ludzie pozbawieni wolności w zasadzie przychodzą tam, nie wiem, 15-16 obdziaranych chłopa i słuchają o tych tak. królewiankach, o smokach, słuchają, łezkę obetrze, tam to rękawa.
Nie, łzy tam nikt nie odciera. No to, ale tak, że jest to przeogromna siła w tej opowieści i że ona po prostu jakoś tak jest potrzebna jak oddychanie, nie?
To też tworzenie takiej relacji i społeczności.
Zdecydowanie tak. Tak jak jeden z osadzonych, pamiętam to spotkanie, jeden z osadzonych powiedział, że jemu nigdy w życiu nikt nic nie opowiadał, a w ogóle to przyszedł się pożegnać, bo już następnego miesiąca miał wychodzić, czy jakoś tak, więc już wiedział, że się nie zobaczymy. Przyszedł podziękować po prostu i powiedzieć, że jemu nigdy w życiu nikt nic nie opowiadał, a na wolności czeka na niego 4-letni synek i on wie, że będzie chciał mu coś powiedzieć. My tak sobie wtedy pomyślałam też, że oby się udało, nie? Bo to wiadomo, też z tym wyjściem na wolność nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli.
Ale to takie piękne zmiany, prawda? Że można opowieścią kogoś zainspirować do tego, żeby chociaż coś drobnego takiego i dla siebie, i dla tej drugiej kochanej osoby zrobił.
Bardzo nas inspirują takie właśnie krótkie opowieści niosące nadzieję, niosące jakieś rozwiązanie. Zresztą no właśnie dlatego baśnie, że w baśniach mamy wszystkie nasze kłopoty życiowe są w jakiś sposób w tych ludowych baśniach już porozwiązywane, czy z happy endem najczęściej. I tam i ten pastuch, co dzięki temu, że ma dobre serce i nie głupi w sumie jest, zostaje królem. I sierota rzeczywiście też jakoś jest tam nagrodzona przez życie, bo była pracowita. I to wszystko jakoś taką logiczność ma baśń, to, że jak coś zrobisz dobrego, to dostaniesz to będzie to wynagrodzone, jak coś złego, no to cię los kopnie.
Jest pewien porządek w baśniach. Są poruszane jakby postaci, czy motywy jakieś archetypiczne, które powodują, że w naszej podświadomości się to porządkuje. O tym też pisał Bettelheim. Serdecznie zapraszam do pogłębiania jakby tych wiadomości, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Dlaczego warto właśnie dzieciom opowiadać, czy dlaczego warto czytać baśnie, bo właśnie ten porządek powoduje, że to wszystko się jakby układa na nowo i to tak wchodzi jakby, taki jest porządek rzeczy. I w tym całym kociokwiku, który jest wokół, tym bałaganie, tym takim rozmieszaniu, rozedrganiu, tych nieraz niejasnych relacjach, które mamy z ludźmi i jakichś awanturach, nie wiadomo w sumie o co, bo komuś coś, a ktoś tam coś tam innego, a ktoś źle zrozumiał albo coś tam. Te baśnie przywracają jakieś takie właśnie dawno, dawno temu. I tu się w tym momencie się załącza jakby w podświadomości takie nasłuchiwanie i odsłuch. No wiecie, no jakby opowiadanie samo w sobie to tak ewolucyjnie dało nam po prostu ten, kto opowiadał, czy opowieść była w cenie, była wartością społeczną po prostu, bo ten, który mówił, gdzie można zdobyć, nie wiem, jakieś tam owoce, czy gdzie można upolować skarb na coś, albo coś. Słuchajcie, no nawet pszczoły opowiadają, tak? Mają jakiś układ choreograficzny swój w locie, mówiący po prostu,
którędy i po co
lecieć do najbliższego pola rzepaku, czy gdzieś. Także no, jesteśmy utkani z opowieści, po prostu, jako świata.
Myślicie, że to jest tak, że ludzie tak trochę dzielą się na tych, którzy opowiadają i słuchają? Czy to jest tak, że...
Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. No to Benetton, nazwa Łowcy Słów nie jest przypadkowa. Bo jak ja osobiście mam takie wrażenie, oczywiście nie wiem, to by trzeba było naszych słuchaczy zapytać, ale ja osobiście mam takie wrażenie, że ja tylko jakby przekazuję jakąś tam historię. Ona się tworzy w ludziach. To znaczy każdy sobie w swojej głowie ją jakby wyświetla. Więc to jest też tak, że te nasze mózgi jakby z racji tego, żeby po prostu przerobić te dźwięki na jakieś obrazy to są procesy po prostu w mózgu, które powodują, że musimy sobie opowiedzieć to, co usłyszeliśmy, musimy sobie to zobrazować, żeby w ogóle to dotarło.
No tak, szczególnie, że każdy z nas widzi i odczuwa inaczej. Każdy ma swój świat, mimo że to brzmi trochę złowieszczo, ale to tak jest. No, każdy z nas ma te swoje wartości, predyspozycje i każdy z nas inaczej widzi tę rzeczywistość.
Więc jak najbardziej ja osobiście przekazuję słowa, przekazuję historię, a co sobie państwo wyobrażają, no to już jakby nie bardzo też mogę brać za to odpowiedzialność, nie? Że tak wydaje mi się, że Łowcy Słów, no to jest w ogóle taka mikrospołeczność, która się na ten moment tworzy, na te półtorej godziny, w której po prostu siadamy wszyscy razem i akurat my opowiadamy. Ale
w Łowcach Słów są nasi słuchacze również, tak, w tym, ci, którzy
są zawarci w tym, nie? No bo bez nich, no co, podaj mleko.
Cóż to za opowieść.
Tyle ci powiem.
Ta audycja Sposób na rodzinę w niedzielne, no jeszcze bardzo takie wczesne przedpołudnie. Łowcy Słów, czyli Elżbieta i Groszek Stanilewicz, czyli mama i córka. No i teraz muszę zapytać o to dzieciństwo. Jak to było? No bo była ciocia, babcia, która no, zabrała was w ten świat tych przepięknych opowieści. Wszystko z głowy opowiadała. No ale rozumiem, że te opowieści wam towarzyszyły. No i to dzieciństwo mogło być magiczne.
No trochę to... Zabrzmi mniej magicznie niż było naprawdę, bo w latach 80. Ela...
Ja na chwilę wyjechałam do Francji z małą. Groszek miała 9 miesięcy. I na chwilkę pojechałam do Francji, bo tam mój mąż robił doktorat i zblokował mnie stan wojenny. I ta chwila się przeciągnęła do 10 lat. Także to było takie... oddalenie, tu się działo, niektórzy z moich znajomych, nie wiem, co z nimi się działo.
Czy też, do więzień trafiali, czy co?
Co z rodziną. No w ogóle takie rozproszenie, także to nie było
takie
magiczne.
Państwo z Gdańska to wiecie, co tu się działo w latach 80.
To stąd ten francuski, bardzo dobrze opanowany.
Tak. No i co? No dorastałam, znaczy dorastałam, no do 10 roku życia mieszkałam we Francji i żyłam jak każde francuskie dziecko. Chodziłam tam do szkoły, miałam tam pracę domową i to, co trzeba było robić. No a mama, żebym umiała się może w przyszłości dogadać z własnymi dziotkami i z kuzynem, no pakowała we mnie te baśnie i pamiętam, mieliśmy jedną książkę z baśniami, bo to przyjechałaś.
Bajarka tam, opowiada. To tak. Jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale znalazła się we Francji. No i w zasadzie Groszek jako ruchliwe dziecko, dość żywe, żywiutkie, jak trzeba było je na miejscu usadzić, albo
bo
tam
chora
jakoś,
była mi, trzeba było w łóżku mnie utrzymać.
No to kładłam się obok i czytałam bajarkę. No i tak, i tak już zostało.
Wydarzyło się wtedy, ja teraz z punktu widzenia już dorosłej osoby to analizowałam, bo to wszystko się, to było takie dość zabawne zjawisko się zrobiło w mojej głowie, to znaczy mama przy mnie leżała, czytała mi tą książkę z baśniami i ten świat, ten cały baśniowy świat, on był w języku mojej matki, on był z Polski, tam właśnie był, tak wyglądała Polska, tak. Nie? Tam się działy te rzeczy, tam jest kwiat paproci, tam jest ten Rivendell jest tam, w kraju mojej matki. I ponieważ oczywiście no jak to w latach 80. była też jakaś silna społeczność polska tam w tym mieście, gdzie mieszkaliśmy, więc te starsze panie w tych strojach ludowych, w tych wianuszkach papierowych i tak dalej, to wszystko tak...
Grube starsze panie.
Jaki to musiał być egzotyczny kraj, ta Polska.
Z tym akordeonem, z tym wszystkim. I to była część, tak, to jest z kraju mojej matki. Tam są te stroje, to jest stamtąd. No wiecie, jak to dziecko 4-letnie czy 5-letnie sobie tłumaczyć życie. Nie? To jest Polska, to jest stamtąd, to jest kraj mojej matki, to jest ten język, który jest niewypowiadalny dla Francuza kompletnie. No dobrze, no jakby tak przyjmowałam ten świat. No a później państwo rodzice się rozstali i mama powiedziała, że wraca do siebie do kraju i wróciłyśmy, znaczy mama wróciła, ja przyjechałam po raz pierwszy do Polski. 1990 rok.
Ja już sobie wyobrażam, gdzie jest ten folklor, gdzie jest ta magiczna kraina, to lata 90. w Polsce. Nie, no było kolorowo.
Zaczynało być.
Zaczynało być.
Ale to pamiętam to zderzenie, że to jednak...
Tych krakowianek nie było nigdzie.
To nie było to. Nie? Jakby, tak, zderzenie z rzeczywistością, no ale jakoś tak 10 lat już miałam, człowiek udźwignął to jakoś, no, z dużym niesmakiem, ale trudno. No ale no niestety już dozgodnie zarażona tymi krainami, tymi sytuacjami, tym co się tam działo. No to już jakby nieuleczalne jest potem.
Zresztą piękne określenie Polski słyszałyśmy od 7-letniej koleżanki Groszka, która przyjechała z rodzicami do Polski na chwilę i później pytamy: Aleksandro, jak ci się Polska podobała? A Aleksandra mówi: dobrze, dobrze, no taka czarno-biała telewizja.
Tak to było, tak to wyglądało. No a później co? No musiałam jakby tutaj pójść do szkoły polskiej, także musiałam się szybko nauczyć czytać i pisać po polsku. na szczęście naprawdę jakimś zrządzeniem losu i cudem miałam bardzo fajną polonistkę w szkole podstawowej. To była młoda, prężna magister polonistyki, która najwyraźniej już, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej skończyła studia i po prostu z jakimś takim jeszcze skrzydłem i ideałem w ogóle w głowie. No i tak się jakoś spiknęłyśmy. Ona jakiś tam potencjał we mnie zobaczyła, a ja bardzo, tak, bardzo panią pani Agnieszkę polubiłam. No i tak jakoś się udało tą podstawówkę zakończyć.
Pani Agnieszka wymyślała zawsze tematy wypracowań specjalnie dla Groszka. Luźne, także Groszek nie pisała na temat tam charakterystyki Janka muzykanta.
Nie, no też, tylko jakiś, trzeba było jak, te tak, rozprawki, ale jakiś, to wszystko
jakiś
zaliczyć.
Tam luźny temat był do wyboru specjalnie dla Groszka.
No ale tak czy siak, no jakby ten temat baśni, czy ten temat właśnie mitu, temat takiej opowieści, czy no, baśni głównie, to jakoś tak towarzyszy mi od bardzo dawna i często do tego wracałam jeszcze zanim opowiadałyśmy.
Zresztą
często po prostu otwierałam sobie tak dla spokojności, dla swojego jakiegoś tam takiego.
Pracę magisterską pisała na temat magicznego dziecka w literaturze francuskiej, także rzeczywiście.
Czy macie swoje baśnie, legendy, mity, które uwielbiacie? Które waszym zdaniem każdy powinien przeczytać.
Wie pani co? Trudno jest opowiadać rzeczy, których się nie lubi, nie? Mhm. Także to jest też tak, że
mamy swoje sito i przesiewamy, opowiadamy to, co uwielbiamy.
Trzeba polubić tą historię bardzo, żeby mieć wystarczająco jakiegoś takiego przekonania, że warto ludziom 10 minut zająć tą historią, bo jest na przykład warta opowiedzenia. Także to jest, jak ktoś mnie pyta, jakie są moje ulubione, no to trudno mi jest wybrać, bo wszystkie, które gdzieś tam poznałam, czy które zdecydowałam się przygotować do opowiedzenia, bo trochę inaczej się czyta baśnie po prostu, a inaczej się ją przygotowuje, żeby ją opowiedzieć. No to są takie bardzo takie mi bliskie osobiście, nie?
To jak się przekłada ten taki tekst baśni, legendy czy mitów na opowieść taką, która potrafi zainteresować? I jak się do tego przygotowujecie, żeby wejść do tej grupy słuchaczy, no i złapać z nimi ten kontakt?
No troszeczkę jakby miała pani opowiedzieć jakiś film, nie, który trwa, nie wiem, tam 3 godziny. No właśnie, idźmy w tą trylogię Tolkiena.
No,
jest po prostu, to jest noc w kinie i koleżanka pani pyta rano przy kawie, no to o czym to było? Czy to w ogóle warto iść zobaczyć, nie? No i jakby te 6 czy 7 godzin filmu trzeba
streścić
tak. I wtedy to nam się dzieje naturalnie, nie? Jak koleżanka, której nie widzieliśmy rok, się siada przy kawie i się pyta, no to co u ciebie? Co się działo od ostatniego razu? No trudno, 365 dni, a to jest bardzo dużo, bo w międzyczasie może się dziecko urodzić, może zdechnąć pies, rozstać się z facetem, no jakby. A jednak tą zdolność mamy taką naturalną, no jak to co? I jedziemy po prostu takich punktach zwrotnych dalszego jakiegoś tam. Nikt jakoś tam.
Mało tego, jak opowiadamy po raz 10 swoje wakacje 2-tygodniowe, to już dopisujemy do tego jakieś tam
wątki.
Bo fajnie by było, gdyby na przykład na jej plaży kogoś spotkać. Tak. Ale nie spotkałam, no to może go spotkam. No dlaczego nie? Przecież oni
człowiek
tutaj nie wiedzą.
No tak.
Także nikt tego nie sprawdzi. Więc to tak chyba jakbym miała tak naszym państwu słuchaczom jakoś streścić mniej więcej, jak się do tego zabrać. No to chyba w taki sposób. Znaczy, tak i nie. No, na przykład jak Solaris Lema opowiadałam, nie? No to przecież to jest książka, która ma 300 stron. No ja absolutnie mam ogromny szacunek i podziw do naszych państwa słuchaczy, natomiast no, nikt na jednej historii nie wysiedzi 3 godziny, no nie ma opcji. No po prostu nawet trudno jest się tego nauczyć na pamięć, takiego materiału, gdzie nie do zrobienia. No i trzeba zrobić tak, żeby tą książkę, która jest, czy tą historię, czy tę opowieść, którą się gdzieś tam przeczytało, albo wychwyciło, albo coś tam, no i jakoś tak przetrawić i przerobić, przez własny dekiel przesiać, żeby to było już jakby wstępnie przetrawione, przesiane właśnie i oddać to człowiekowi, nie?
No to samo jest z ekranizacją wszystkich grubych książek.
No,
w zasadzie poznajemy tę książkę na ekranie, Tak, pokazuje najważniejsze. Tak, rzeczywiście. Tak. No, ale nie jest to to samo, co przeczytanie pana Tadeusza.
A wielcy fani autora jeszcze się zbulwersują, że ale nie ujął tego wątku, który osobiście dla mnie był bardzo ważny i bez tego wątku w ogóle, no to ja nie wiem, jak ten film powstał, nie? Także, no i też tak, może być też, że jak opowiadamy historię, którą jakiś nasz widz, słuchacz zna, no to już mi się kilka razy zdarzyło, że przyszedł.
Tak, że wam ktoś
tak, absolutnie, tak że jak to tak i w ogóle, ale że ja nie powiedziałam o tym, a to jednak było ważne.
No ale to znowu wchodzi to, że każdy z nas interpretuje na swój sposób, bo każdy z nas ma swój świat.
Ale to są w ogóle wspaniałe właśnie momenty takiej no takiej właśnie oskarżenia się, może z książki zażalenie prowadzimy, ale takiego, no bo to jest piękne właśnie, że słuchacz przychodzi i mówi, ale mi zabrakło jednak tego, a tamto, jak wtedy to słyszałem pół roku temu, to wybrzmiało zupełnie inaczej. No i jest taka przestrzeń na to, żeby zapytać człowieka, co się u niego działo przez te ostatnie pół roku.
A właśnie, i co właściwie usłyszał? No bo przecież wy opowiadacie, ale pytanie, co oni słyszą, prawda?
No tak, tak, tak dobrze.
A propos słuchaczy, no to wasze opowieści są dla ludzi w każdym wieku.
Absolutnie.
Dlatego my też spotykamy się w tej audycji rodzinnej, no bo to jest tak, że każda kategoria wiekowa może przyjść, usiąść i posłuchać.
To akurat jest takie, chyba wydaje mi się, naturalne, międzynarodowe. Jak mówimy o opowieściach Afryki, gdzie Afryka, znaczy generalnie wszystkie państwa afrykańskie są z korzenia takiego po prostu kultury ustnej, która się przenosi się po prostu słowami.
Nie,
bardzo długo, tak antropologicznie rzecz biorąc, bardzo długo jakby, no nie było książek, nie było pisma, tylko jakby tę całą kulturę, tożsamość danego plemienia przynosiła starszyzna. I na te opowieści no, przychodziło całe plemię. No przecież nikt dzieciaka nie zostawi w chacie, nie? No także jakby i to jest taki moment, kiedy właśnie cała społeczność rodzinna może przyjść i przychodzi jakby taki przekaz do dziecka, że aha, rodzic też się świetnie bawi. Spędzamy razem czas, coś tam się wspólnie przeżywa albo się wydarza. Wiele rodziców też przychodzi do mnie, nieraz do nas i mówi, że ten wieczór opowieści dał im okazję w ogóle poznać swoje dziecko z takiej strony, którego jeszcze nie znam, nie widział. Nie. Po pierwsze, nigdy go tak zasłuchanego na przykład nie widział, albo tak ożywionego w ogóle jakąś historią, rozmową i jeszcze później. Różnie też dzieci reagują, jak każdy z nas.
No, ale również przychodzi słuchaczka i mówi, Groszku, dziękuję ci, bo cofnęłam się do mojego dzieciństwa i gdyby nie to, że właśnie na ręku mi usnęła mała, to zaraz, to ja jestem matką.
Także trochę tak to wygląda, jak opowiadam naszej zaprzyjaźnionej starszej pani, która już ma blisko 100 lat, też za każdym razem, kiedy siadam przy Elżbiecie i opowiadam jej, widzę, jak jej się zmieniają oczy i mam wrażenie, że ta starsza pani po prostu wsiada na konia razem ze mną, jedzie do swojego osobistego Rivendell i jest przeszczęśliwa. Także tak to działa. Zapraszamy wszystkich. No, trzeba też jakby wziąć pod uwagę nośność i wyporność swojego dziecka, nie? No bo to świat jest współczesny, wszyscy jedziemy na telefonach komórkowych i może gdzieś tam hałasować czy coś, no żeby też nie zniechęcić, nie? Także, no ale tu jakby liczymy też na jakąś tam dojrzałość i uważność rodziców, którzy jak widzą, że jednak nie daje rady, no to po prostu wychodzą i tyle i nie, nikt z tego nie robi.
Ale miałyśmy na sali niejednokrotnie 6-miesięczny czy 7-miesięczny taki bobas leżący na brzuchu, z otwartym pyszczkiem, 40 minut.
Wow. I leży
po czym już mu zbrzydło i mama go wyniosła. Ale przez te 40 minut, co tu się dzieje? No
tak,
takiego jeszcze nie widział.
Tak, to są takie momenty, kiedy człowiek się właśnie zastanawia, że no patrz, w ogóle nie mówi, jeszcze nie chodzi,
nie,
a wszystko rozumie.
Nie ma szans. No nie wiem, 6, 7, coś takiego jeszcze nie raczkuje.
Tak.
Ale niesamowite.
Jest jakaś magia, prawda? Jest magia. W tej opowieści, w tym rytmie, w tej intonacji, w tym, że wiadomo, że ja może nie rozumiem jako to niemowlę, czy to małe dziecko, natomiast energia jest, prawda?
Którą opowiadałyśmy, kiedyś miałyśmy spektakl i chciałyśmy koleżance opowiedzieć o ptakach. I był pies. I pies siedział przez 40 minut, typu pudel. Siedział i się gapił na nas. Najwspanialszy słuchacz na świecie. Jak on usiłował zrozumieć, co tu się dzieje, o co chodzi.
O co ludziom chodzi.
Ta koleżanka mówi, jejku, ja nigdy nie widziałam takiego mojego psa, no. Że on tak siedział jak na... Nie można się było położyć, zwinąć w kół. Nie, to trzeba było słuchać.
I tu was zatrzymam, bo to nie jest, nie wydaje mi się, żeby to była magia. Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy, no właśnie, nawiążę do tego spotkania z przyjaciółką, z przyjacielem. Jest taki moment, kiedy siadacie razem w ciszy, dopijacie tą kawę czy coś, rodzi się cisza, ale jest to spotkanie oczu. I to, co się dzieje pomiędzy wami w tym momencie, ta donośność, ta monumentalność tego spotkania, to, że każdy gdzieś coś w środku się buduje, coś tam w środku się koi w tym momencie, no to tworzy jakby ten taką, wiecie, doniosłość tej chwili. Dzieci nie są głupie, zwierzęta też nie. I dosłownie one, wydaje mi się, że jest to wyczuwalne. Że jest to, tak. Ta doniosłość chwili jest wyczuwalna. I nie wydaje mi się, żeby to było związane tylko z opowieścią. Wydaje mi się, że to jest związane z każdym autentycznym spotkaniem, którym spotykamy się z drugim człowiekiem i mamy tą otwartość, żeby jego wysłuchać i mamy tą otwartość, żeby mu o sobie powiedzieć. Tak, spotkać się w tym miejscu, gdzie jest jeszcze miękko.
Tu i teraz.
Gdzie jest miękko, gdzie jest wyobraźnia, gdzie jest właśnie jakaś taka wewnętrzna nasza istota, baśń. Nasza opowieść. Także to by było tyle w temacie magii, nie? No to się dzieje po prostu tak na co dzień, między ludźmi. W razie odłożą telefon.
Jesteśmy magiczni.
W razie odłożą telefon.
No to też prawda. Spotkanie z wami to już będzie w najbliższy piątek, już całkiem niedługo.
Tak, zapraszamy
Wieczór serdecznie. Baśni Polskich.
Tak, Wieczór Baśni Polskich. Klech. Zapraszamy serdecznie w najbliższy piątek, 15 marca, wyjątkowo w Bibliotece Żabianka, która jest na ulicy Gospody 3B. Taka klasyka pawilonu polskiego. Tam na dole kosmetyczka fryzjera, na drugim piętrze biblioteka.
Tak, dużo jest takich miejsc.
Łatwo trafić. Także zapraszamy w piątek o 18. No co, można nas śledzić na naszym profilu na Facebooku. Łowcy Słów i tam raczej staram się wszystkie nasze wydarzenia gdzieś tam umieszczać. A całkiem od niedawna będziemy, czy mamy już może stronę internetową bez polskich znaków, nie? Bez polskich znaków lowcy-slow.pl. No i tam się będzie, to się na razie, tak powiem, praca w re, także to się będzie tworzyć, powolu się będzie rozszerzać. Na razie najaktualniej jest na naszym Facebooku.
To powiedzmy proszę jeszcze, Wieczór Baśni Polskich, to no jacy będą bohaterowie tych baśni? Kogo my tam spotkamy w piątek?
Państwo by chcieli usłyszeć program i już nie ruszyć tym kaski.
Nie, absolutnie, bo to jest zupełnie co innego, kiedy możemy sobie wyobrazić,
Zamierzam opowiedzieć o Sabale, który zwalczył smoka, uratował Zakopane od smoka. Jakaś kasztelanka bohaterska też się znajdzie.
Postanowiłyśmy jechać, że tak powiem, od góry do dołu albo od dołu do góry, czyli od gór do morza albo z powrotem. Jest taka osobista, taka historia, która mnie osobiście dotyka i na pewno jej nie zabraknie. To jest historia wyciągnięta z kaszubskiej książki, znaczy na takiej historii kaszubskiej Remus i zwierciadło. Zwierciadło Kaszub. Na pewno, znaczy ja, jest też taka historia, która mnie osobiście bardzo ostatnimi czasy jakoś do mnie przemawia, o tych śpiących rycerzach, którzy jak nadejdzie czas, staną w obronie Polski, więc to ta historia na ten moment bardzo jakoś tak do mnie przemawia. No i cóż, pewnie będzie jakoś tam
No jakieś nimfy wodne też będą.
O tak, jakieś, no nie może zabraknąć.
My zwykle mamy taki spis treści, którego nie wykorzystujemy, bo tam połowa.
Tak, nie, no bo jak już zbieramy repertuar, to jest tyle rzeczy, które chciałybyśmy opowiedzieć.
Tak, także zwykle
po 60 minutach z łezką wokół odrzucamy połowę repertuaru.
A w zasadzie to z tego spisu, co sobie tam tworzymy w domu, tworzy się program na żywo, także nie wiadomo, która zacznie, którą baśnię, a która akurat teraz.
Tak, jest też takie, właśnie to jest to, o czym mówiliśmy w tym spotkaniu, nie? Że jak to często bywa, podczas jakichś rozmów nagle rozmowa skręca. I idzie w kompletnie innym kierunku. Nikt tego nie przewidział, jest to po prostu spontanicznie. Na ten moment to, a nie inne miało wybrzmieć. Tak się również dzieje na naszych spotkaniach, bo są to spotkania po prostu międzyludzkie.
Mimo że słuchacze mało mówią, to my i tak skręcamy prawdopodobnie w ich energetykę.
Jakoś, no coś jest najwyraźniej, że w tym momencie do tych ludzi tą historię nie, a inną tak. I to jakby za tym idziemy, bo to też jakby czemu się temu opierać. Przeważnie są szczęśliwi, klaszczą na końcu. Jeszcze nikt nie rzucał warzywami, także jest dobrze.
No raz było, że wstał pewien prawie że Indianin i powiedział, ja znam tą historię, ale tak, ona się toczy inaczej.
No, ale się, ale to też perspektywa. Tak.
Dzieją się różne rzeczy. Okazało, że to inna historia.
No, ale dzieci też tak spontanicznie reagują właśnie. Proszę pani,
ale mam wujka w Krakowie.
Trzeba mu powiedzieć, żeby uciekał. No tak.
To polecamy w takim razie, żeby zajrzeć sobie na waszą stronę internetową, a także na profil facebookowy i tam...
I zapraszamy w piątek.
I zapraszamy w piątek, czyli 15 marca, godzina 18.
Tak, do biblioteki
18,
na Rzemiance.
Tak, gospody 3B. Polecamy państwu bardzo serdecznie. To tyle. Ja bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, żeby przyjść do nas i trochę poopowiadać.
Dziękujemy państwu, że znaleźli czas, żeby nas wysłuchać.
Łowcy do zobaczenia. Słów, czyli Elżbieta,
spokojnej niedzieli życzymy.
Spokojnej niedzieli. Elżbieta i Groszek Stanilewicz, a my bardzo dziękujemy też za to nasze niedzielne spotkanie w audycji Sposób na Rodzinę. Kasia Piekło i Magda Manasterska.